Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry Państwu wszystkim w tę niezwykłą niedzielę Pięćdziesiątnicy, gdy otwarci jesteśmy na działanie i moc Ducha Świętego z wysoka. A jak zawsze w studiu biblijnym, internetowo-radiowym, nasi przewodnicy dzisiaj Movus Vivendi, ksiądz Piotr Łabuda. Szczęść Boże księdzu Piotrowi.
Szczęść Boże wszystkim. Przyznam szczerze, że kiedy słucha się dyrektora Piotra, księdza Piotra Damczyka, to się jest aż szkoda przerywać, bo on tak pięknie mówi, że...
księże Piotr.
Ale rzeczywiście uroczyste zesłania Ducha Świętego, radość. Chciałoby się być w Jerozolimie dzisiaj, w Wieczerniku, żeby móc poczuć tą niezwykłą moc, bo to, tam się dokonało to i to jest
tak,
cudowne Wieczerniku.
Chociaż myślę, że każda nasza świątynia jest takim Wieczernikiem i mam nadzieję, że drodzy nasi słuchacze, będąc dzisiaj w swoich parafiach, może wczoraj na czuwaniach, otworzyli się na tę moc daną nam w sakramencie bierzmowania, o którym już mówiliśmy, danym nam w sakramentach małżeństwa, kapłaństwa.
Tak, bo Duch Święty też umacnia, on tworzy małżeństwa. Powiedziałem, chciałoby się być w Jerozolimie, w Wieczerniku, bo tam się to wszystko zaczęło. Ksiądz Piotr dorzucił, chciałoby się być w kościołach, gdzie Duch Święty działa. No i właśnie dochodzimy do, chce się być też w małżeństwach, bo w tych małżeństwach też on po to odszedł. Konieczne jest dla was moje odejście. Pośle ducha parakleta. Paraklet, tak paraklet. Przy okazji, bo kiedy byłem 2 tygodnie temu na jubileuszu w jednej parafii, w czytaniach było, pośle wam ducha pocieszyciela. To jest jak nie pocieszyciela, ale paraklet, czyli ten, który pociesza, ale i wspomaga, ale i oskarża, ale... I właśnie on w małżeństwie jest. On nas w małżeństwie pociesza, on nas w małżeństwie prowadzi, ale też kiedyś będzie naszym sędzią, on będzie kiedyś w małżeństwach, nie daj Boże, kiedyś naszym oskarżycielem, daj Boże, adwokatem. Małżeństwo.
Tak, bo to jest nasz sakrament, bo właśnie o sakramencie małżeństwa rozmawiamy i no, doszliśmy do Ewangelii, do Nowego Testamentu, do nauki samego Pana Jezusa. Nowy Testament mówi wprost o sakramencie małżeństwa?
To znaczy, trudno powiedzieć, że nie mówi wprost. Na pewno musimy podzielić sobie Ewangelię i listy Pawłowe. Za tydzień ksiądz Robert zajmie się nauką o sakramencie małżeństwa, o samym małżeństwie, o relacjach w małżeństwie, jak to kreśli Paweł. Ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na dwóch częściach. Pierwsza część, zwróćmy uwagę, że być może Ewangelie nie mówią tak bezpośrednio. Nie znajdziemy formuły ja... Tomasz, biorę ciebie, Moniko za żonę, ślubuję ci. Tego nie znajdziemy, ale zobaczymy piękne obrazy małżeństwa. Piękne obrazy, oczywiście najpiękniejszym tym obrazem jest obraz świętej rodziny. I zwróćmy uwagę, że Maryja, Józef postępują dokładnie tak, jak w tradycji tej prawej, tej pięknej tradycji Starego Testamentu należy przygotowywać. Maryja przecież przygotowuje się do małżeństwa. Po tym, jak piszą apokryfy, jak Józef wziął za żonę swoją małżonkę, czyli nastąpił ten pierwszy etap małżeństwa żydowskiego Eruzin, czyli spisanie traktatu, a apokryfy nam powiedzą, że Maryja z Józefem zawarli ten związek w świątyni jerozolimskiej, że tam kapłani ogłosili konkurs, tam Józef przybywa, tam bierze Maryję. Cała historia bardzo ciekawa pseudoewangelii Mateusza oraz protoewangelii Jakubowej. Piękne te teksty malują ten pierwszy etap związania małżonków i już Ewangelie pokazują. Maryja przychodzi do Nazaretu, przygotowuje się do tego małżeństwa. My wiemy, że tam potem się kwestia zwiastowania, wiemy, że to nawiedzenia, ale ona przygotowuje się. Tak samo Józef. Józef, który przychodzi do Nazaretu, bo przygotował już wesele. Ten drugi etap, który nazywa się u Żydów Nizuzin, czyli przeprowadzenie żony do swojego domu, do swojego mieszkania. On już był gotowy. Ewangelii nie piszą wielu szczegółów. Tak dla ciekawości zwróćmy uwagę, na pewno musiało być wesele. Jak przyszedł Józef z Maryją do Betlejem, do miasta Józefa, na pewno tam musiało być wesele. Pewnie rzadko kto Ja często w Betlejem się zatrzymuję tam przy grocie narodzenia, tam gdzie zatrzymał się Józef z Marią, tak sobie nieraz myślę, tutaj też musiało być gdzieś wesele. Oni tu musieli, pewnie skromne, pewnie jakieś wystawne, bo też i Maria była już brzemienną, ale musiało być wesele. Ale potem, po narodzeniu, popatrzmy jak pięknie ta rodzina Józefa i Maryi, to małżeństwo, jak pięknie żyją, wypełniają wszystkie wymogi prawa, jak pięknie pokazuje to Łukasz w drugim rozdziale, poszli swoim zwyczajem, to był zwyczaj. Zwyczaj, poszli do świątyni. Mamy różne zwyczaje w swoim życiu, prawda? Moim zwyczajem po porannym znaku krzyża jest pierwszy kubek kawy. To jest jeden z najpiękniejszych chwil poranka, kiedy człowiek może wziąć kawę i się napić.
Poszedł swoim zwyczajem po kubek kawy. A księże Piotrze, również w Ewangelii Jana jest piękny obraz już nie świętej rodziny, tylko działania Jezusa, działania Maryi wobec samej instytucji małżeństwa.
To jest ciekawe, że Jan, który zostawmy zatem Łukasza, ale to warto zwrócić uwagę na te piękne zwyczaje, podtrzymywanie zwyczajów i wielką rolę wiary w życiu świętej rodziny, bo oni, to nie mam wątpliwości, że dzięki wierze to małżeństwo przetrwało. Ostatnio rozmawiałem o kłopotach, które ma teraz Kościół, różnych. Największym kłopotem, ktoś bardzo mądrze powiedział, największym kłopotem jest problem modlitwy, problem wiary. I wszystkie inne się z tego biorą. Święta rodzina Józefa i Maryi, ona dlatego przetrwała wszystkie te bardzo trudne wydarzenia, bo to byli ludzie niezwykle głęboko wierzący.
Ale właśnie. Otwarci na działanie Ducha Świętego, nasłuchujący Pana Boga. Wrócę do tego Jana.
Do Jana. Jeszcze. Popatrzmy. Ewangelia Jana, właściwie Jan wybiera wybranych 7 cudów, wybiera 7 znaków. On nie pisze wszystkiego. Jan zapisze wiele innych rzeczy uczynił Jezus. Jako pierwszą rzecz, jaki pierwszy znak, Jan wybiera tajemnicę wesela w Kanie Galilejskiej. Było wesele. Na to wesele zaprosili Jezusa. Taki początek znaków uczynił Jezus. Małżeństwo, ślub, wesele, przymierze. To jest ciekawe, że w Starym Testamencie w czasach Jezusa małżeństwo nazwano przymierzem. Przymierze, bo to było coś nierozerwalnego. Przymierze to było coś, co jest trwałe, coś, co jest święte. Bóg zawierał przymierze. A więc to przymierze staje się początkiem protos, pierwszy znak. Zawsze to, co na początku jest najważniejsze, to nieraz się mówi, uważaj jak zaczniesz. Jak zaczniesz pracę dobrze, to ci potem pójdzie dobrze. Jak zaczniesz źle, to jest ciężko. On zaczął od wesela. Uświęcił ten związek swoją obecnością.
I to pięknie widać, ksiądz profesor potwierdzi, w Kanie Galilejskiej, kiedy się wejdzie do tego pięknego kościółka, w ołtarzu mamy 6 stągwi, pamiątka tego znaku, a w środku jest 7. Sam Jezus, który stał się w każdym małżeństwie źródłem radości, łaski przez swoją mękę, śmierć, przez swoje zmartwychwstanie.
Ja na to Jezus tam mówi Maryi, jeszcze nie nadeszła moja godzina, bo godziną Jezusa jest moment, kiedy On umiera na krzyżu. To jest jasne. Ja potwierdzam, zgadzam się w 100% z księdzem Piotrem. Niedawno radowałem się w Kanie Galilejskiej, błogosławiąc małżeństwo. Ale właśnie, Jezus swoją działalność rozpoczyna od bycia
na weselu.
Jednakowoż musimy powiedzieć, że Nowy Testament o wiele szerzej traktuje o małżeństwie niż Stary. Co więcej, gdybyśmy chcieli tak skoncentrować się już tak stricte na obrazach, tylko
Jezus,
na nauce.
Bo Jezus naucza. Tak. I mamy 4 takie konkretne nauki i one się koncentrują na czym, księże?
4 główne teksty, które... I tutaj widać, że Jezus się koncentruje na nierozerwalności. Gdybyśmy chcieli te 4 teksty przeczytać, zaraz je dotkniemy chociaż troszkę, na internecie odsyłam bardziej do tekstu, ale zwróćmy uwagę, we wszystkich 4 tekstach pojawia się bardzo mocno kwestia nierozerwalności, czyli skoro Jezus mówi o nierozerwalności, to niejako od razu zakłada, że jest małżeństwo, bo to dla niego jest fundament. Małżeństwo jest i to jest związek mężczyzny i kobiety. I moi drodzy, możemy robić co chcemy. Możemy się odwoływać do jakich chcemy pomysłów ludzi wielkich tego świata. Tego się nie zmieni.
To pewnie przypomina
kobieta.
Tak, ale to przypomina pierwsze zdanie to, które ksiądz profesor tu przytacza, z kazania na górze, kiedy Jezus mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie i to jest cały czas obowiązujące, prawda?
To, co ksiądz Piotr dotknął. Pierwsza mowa Jezusa według Ewangelii Mateusza. Pierwsza, czyli taka fundamentalna, najważniejsza. Jezus wychodzi na górę, przystępują do Niego wszyscy Jego uczniowie i Jezus najpierw, tam jest takie jakby dwie główne części. Pierwsza część to Jezus mówi błogosławieństwa. Co zrobić, żeby być człowiekiem szczęśliwym? Pamiętajmy, że Ewangelia Mateusza rozpoczyna się od nakazu Jezusa. Ty masz być człowiekiem szczęśliwym. To jest wręcz twój obowiązek. Mój, twój, każdego ucznia Chrystusa. Ja mam być szczęśliwy. Oczywiście błogosławieństwa mówią, kiedy będziesz szczęśliwy. I kiedy Jezus to powiedział, to dalej w 5 rozdziale Jezus komponuje to, co mówił tutaj ksiądz dyrektor. Rozpoczyna od tego. Słuchajcie, nie przyszedłem znieść proroków, nie przyszedłem znieść prawo.
Wypełniam.
Ja je wypełniam. Wypełniam miłością. I jeżeli patrzymy na całą naukę Jezusa, kolejne, my to nazywamy antytezy, czyli było tak, a jest tak. Jezus nic nie zmienia. Nic. Możemy powiedzieć, niektórzy mówią, zaostrza. Nie, on nie zaostrza. On to wypełnia miłością.
I przypomina, jaki jest fundament.
Mówi, i każdy z tych kolejnych jego nauk, z 5 rozdziału, od 5:17 począwszy, możemy zobaczyć, że jest tak. Powiedziano wam tak, a ja wam mówię. Widać, że Jezus jest takim nowym prawodawcą. On nie niszczy starego. Nieraz jest tak, że ktoś przychodzi i to, co zrobił poprzednik, ktoś przed nim jest wszystko złe, ja ode mnie się wszystko zaczyna. Nie, Jezus mówi, nie, to było dobre, bo to dał Pan Bóg. Pan Bóg dał to prawo.
Teraz wypełniam tą miłość.
A ja to wypełniam sobą, jestem wypełnieniem, a on jest miłością. I teraz Jezus mówi, popatrzmy, mówi, powiedziano wam, nie zabijaj. A ja wam mówię, nie gniewaj się nawet. Powiedziano wam, tutaj mamy w 5:27, nie cudzołóż. I tu mamy już jakby pierwsze nawiązanie do rzeczywistości małżeństwa. Jezus mówiono w Starym Testamencie, nie cudzołóż, a ja wam mówię, każdy, kto porządliwie popatrzy, to już się dopuszcza grzechu. I popatrzmy, jak Jezusowi zależy na tej czystości. Nieraz kleryków pytam, bo w Piśmie Świętym pewne rzeczy trzeba rozumieć dosłownie, a pewne w przenośni. I Jezus tu mówi tak, jak ci jest oko powodem do grzechu, to wyłup je. Jak ręka powodem do grzechu, odetnij ją. No nieraz się pytam, to trzeba rozumieć dosłownie, czy w przenośni. Oni mówią, a nie, chyba w przenośni. Tak, tu chodzi o, Jezus podkreśla radykalizm. W sprawie małżeństwa nakazuje radykalizm. I zaraz potem rozpoczyna się ten tekst, który jest pierwszym jakby tekstem u Mateusza, który bardzo wyraźnie mówi, powiedziano wam, mówi Jezus, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Nie wiem, czy mamy czas na to, by mówić o tym, ale pewnie trzeba by powiedzieć o tym przypadku, prawda? O tym ale. Ja patrzę, księże profesorze, 11 minut nam zostało, ale proszę kontynuować.
Jak ostatnie odliczanie. Moi drodzy, Jezus przede wszystkim mówi, że nie wolno znosić żadnego przykazania. Co więcej, mówi, bo w tradycji Starego Testamentu było bardzo łatwo uzyskać rozwód. Tak naprawdę jedynie szkoła Szammaja była taką szkołą, która mówiła, żeby oddalić, to musi się ktoś dopuścić, kobieta. Kobieta się musi dopuścić cudzołóstwa. Inni, jak rabbi Hillel, mówił, że jakikolwiek powód był dobry, żeby żonę oddalić, a rabbi Akiba mówił, że do oddalenia żony, do wręczenia jej listu rozwodowego wystarczyło nawet, jeżeli mężczyźnie spodobała się jakaś inna kobieta, to już wystarczało. Jezus przytacza tutaj Księgę Powtórzonego Prawa, a ten fragment mówi tak. Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, ale nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, to napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odeśle ją od siebie. Żydzi mówili, wszystko to, co odrażające, pozwala na wyrzucenie. Jezus mówi, nie, Tak nie było od początku. Gdybyśmy przeszli do 19 rozdziału, to byśmy zobaczyli, że Jezus się Mateuszowe oczywiście, tam Jezus się wyraźnie powołuje. Nie tak było od początku. Bo od początku Pan Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. I będą jednym. Będą jednym, co Bóg związał. Człowiek niech nie rozdziela. Pamiętajmy, Kościół może reflektować, Kościół może zmieniać prawa ludzkie, ale praw Bożych nie może zmienić. Wszelako, zgoda. Ksiądz Piotr zwrócił uwagę na to, co wielu tutaj czytających ten tekst podkreśla. Jezus mówi, że nie wolno oddalić żony, poza wypadkiem nierządu. Tekst grecki mówi poza wypadkiem porneia. I nie tak prosto jest rozstrzygnąć, czym jest ta porneia. Przetłumaczyć łatwo. Tekst polski mówi poza wypadkiem nierządu. Ale co to jest ten nierząd? Różne sposoby odpowiadania. Był taki czas, kiedy mówiono, że tym nierządem jest wydarzenie, że kobieta przystępując do związku małżeńskiego nie jest dziewicą. Czyli dopuściła się zdrady narzeczonego, no i to jest powód oddalenia. Ale to raczej rzadko się przyjmuje. Większość komentatorów mówi, że ta porneia to jest związek nieprawy, niegodny. Związek zawarty między partnerami pozostającymi w bliskiej, w relacji bliskiego pokrewieństwa. Jak Księgę Kapłańską otworzymy, to zobaczymy, że Księga Kapłańska z całą surowością uczy. Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swego krewnego, aby odsłonić jego nagość. I Pan Bóg to podkreśla. Ja jestem Pan. Nie będziesz odsłaniać nagości swego ojca, matki. I ten 18 rozdział Księgi Kapłańskiej, odsyłam do tekstu na internecie. Zwróćmy uwagę, Pan Bóg bardzo surowo mówi. Nie będziesz niegodziwy. Nie będziesz podejmował nawet dotknięcia, odsłonięcia nagości osoby krewnej. U Żydów związki bliskiego pokrewieństwa, związki małżeńskie zawierane przez osoby bliskiego pokrewieństwa budziły zgorszenie i były uznawane absolutnie za nieprawne. Za nieprawne. W tym wypadku oznacza to tak. Jeżeli by się okazało, że kobieta spokrewniona jest z mężczyzną w określonym stopniu, to jest obowiązek odesłania. Obowiązek odesłania jej. Nie mogą pozostać małżeństwem, bo oni nigdy tym małżeństwem tak naprawdę nie pozostali. To jest jeden sposób. I w ten sposób wydaje się tradycja Kościoła na to patrzeć. Jak otworzymy Dzieje Apostolskie, to w 15 rozdziale w dekrecie apostołów, w czasie obrad Soboru Jerozolimskiego, na końcu wyraźnie apostołowie mówią, że należy się powstrzymać absolutnie od nierządu. Również święty Paweł pisze tak. Paweł pisze do Koryntian, bo słyszy o niegodziwości, o nieprawym postępowaniu, o różnych problemach Kościoła w Koryncie, ale to, co Paweł najbardziej wzburza, pisze tak. Słyszy się powszechnie o rozpuście, właśnie o porneia. I to o takiej rozpuście, o takim porneia, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. Dla Pawła to było niegodziwe, nie do pomyślenia, że właśnie to jest ten nierząd. A zatem można byłoby ten zapis Mateuszowi przeczytać następująco. Każdy, kto oddala swoją żonę, z wyjątkiem przypadku porneia, to znaczy małżeństwa między krewnymi, naraża ją na cudzołóstwo. Ale też ciekawe, mówiąc o tym porneia, o tym nierządem, warto zwrócić uwagę, ojcowie Kościoła mówią, Kościół nieraz mówi, że w Kościele Mateuszowym ten nierząd to było cudzołóstwo. I niektórzy mówią, i też nie bez racji, że Mateusz, Kościół Mateuszowi, dbając o świętość, bo popatrzmy, rzeczywiście Józef zamierzał oddalić Maryję swoją, małżonkę. Józef wprost chciał ją oddalić. Dlaczego? Bo był mężem sprawiedliwym, bo on dbał o świętość małżeństwa. Żydzi mówili, zdrada, cudzołóstwo niszczy świętość związku. I być może tą klauzurę mateuszową można rozumieć w tym duchu. Jeżeli w małżeństwie, Mateusz oczywiście będzie podkreślał kobietę, ale Marek podkreśli też rzeczywiście, no i zdradę męża. Jeżeli ktoś dopuścił się cudzołóstwa, to rzeczywiście, mówi Mateusz, małżeństwo się kończy. W znaczeniu następuje separacja. Tak myślą święty Hieronim i ojcowie Kościoła, ale zwróćmy uwagę, wskazanie to dotyczy separacji bez prawa do ponownego zamążpójścia. To nie jest tak, że zdarzyło się, stało się zdrada małżeńska i teraz no to klauzura mateuszowa jest rozejście się i od tego momentu już nie jesteśmy małżeństwem. Nie. Chodzi o to, że jeżeli przyjmiemy, że ta porneia to jest separacja, to by oznaczało, że małżeństwo się nie niweluje, ale rozchodzi. Ale nie daje to przywileju do ponownego zawarcia nowego.
I już tutaj, księże profesorze, słyszę głosy współczesnego świata, który się nie zgadza i będzie kontestował takie tezy. Zresztą też z tymi tezami nie zgadzali się faryzeusze, bo o tym sporze Jezusa z faryzeuszami albo faryzeuszów z Jezusem pisze święty Mateusz, pisze święty Marek, i tam Jezus, bo oni się powołują, że przecież Mojżesz nam pozwolił.
Odnośnie współczesnego świata, to ja też się z wieloma przykazaniami nie zgadzam. Ja się nie zgadzam z przykazaniem nie kradnij, ja bym z chęcią coś ukradł. Ja się nie zgadzam z przykazaniem czci ojca i matkę, najchętniej bym nie czcił. No ale zaraz. Albo ja jestem Panem Bogiem, to szatan już mówił w raju, staniecie się tacy jak i Bóg. No i dopóki się jest pracownikiem, to się nie stanowi praw w radiu, a jak się jest dyrektorem, to można te prawa stanowić. Jak się jest Bogiem, to się prawo stanowi, a jak się jest człowiekiem, to się to prawo wypełnia.
No ale tu mamy pomieszanie, spoplątanie w naszym świecie. To jest taka, że tak powiem, delikatna dygresja. Natomiast chodzi mi o faryzeuszów, którzy się do Jezusa przychodzą i mówią mu wprost, przecież nam Mojżesz pozwolił, to o co ci chodzi?
Otwieramy 19 rozdział Ewangelii Mateusza i tam mamy wyraźnie, przyszli go. Ciekawe jest, jak bo to jest Mateusz, jedyny raz, jak Jezus się zbliża do Jerozolimy, jedyny raz pisze, że Jezus ma konflikt z faryzeuszami. Przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę. O? Tak naprawdę oni przystępując chcą wypróbować Jezusa. Ale Jezus nie kwestionuje Mojżesza jako takiego. Ale Mojżesz nie jest prawodawcą. Mojżesz tylko widząc, zresztą wyraźnie to mówi, to Marka też wybrzmiewa w 10 rozdziale, Mojżesz mówi, stało się to ze względu na zatwardziałość serc waszych. A nie było tak od początku. I dlatego wyraźnie mówi Jezus, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Dla mnie dopełnieniem tego jeszcze jest 16 rozdział Ewangelii Łukasza, bo zwróćmy uwagę, jak otworzymy ten 16 rozdział, to tam Łukasz mówi o bogactwach. Uwaga na bogactwo. Dla Żyda kobieta była rzeczą, ją się kupowało. A Łukasz mówi, nie, ona nie jest rzeczą. Ona jest takim samym pełnoprawnym człowiekiem, jak i ty, członkiem małżeństwa i dlatego nie ma możliwości rozwodu. Jezus jest bardzo stanowczy. Stanowczy, ale z drugiej strony pokazuje miłość. Małżeństwo to jest związek dwojga ludzi, którzy są miłością.
Myślę, że możemy do tego tekstu sięgnąć. Mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze słuchali się w głos księdza Piotra, który dzieląc się tymi refleksjami bardzo mocno przypomniał nam Boga, który jako miłość umacnia też, ale prostuje to wszystko, co jest pokręcone na naszych drogach. Zanim pytanie, to ja chciałbym w imieniu wszystkich radiosłuchaczy i naszego radia podziękować księdze Piotrze za cały rok tej niezwykłej przygody rozmawiania o sakramentach w kontekście Bożego Słowa. Dla mnie to było niezwykle inspirujące i ciekawe. Myślę, że dla naszych radiosłuchaczy i dla tych, którzy korzystają z gościa niedzielnego również. Dziękujemy za ten rok. Prosimy o przyszły.
Ja sądzę, księże Piotrze, że my we dwóch, wszyscy profesorowie, chcieliśmy podziękować wam, drodzy radiosłuchacze, bo gdyby nie wy, to my byśmy się tu nie spotykali. Dziękujemy wam za to, żeście dali nam możliwość, dali sposobność, żeśmy mogli z wami się modlić tymi tekstami, czytając, rozważając je. Dziękujemy też całej obsłudze RDN-u,
tak,
panu Mariuszowi i wszystkim, którzy pomagali, księdzu Piotrowi oczywiście, że tak, capodi tutti capi. A na koniec
pytanie,
ja bym najchętniej zdał pytanie, skoro mówimy o sakramencie małżeństwa, to najchętniej bym zdał pytanie, jak ja się modlę w moim małżeństwie.
Na to pytanie
każdy sobie może odpowiedzieć sam. Natomiast pytanie do naszej dzisiejszej audycji. Ja chciałem zapytać, gdzie w Ewangeliach Jezus uczy o nierozerwalności?
No i tuż, proszę Państwa, musicie sięgnąć do tekstu, bo wtedy tam pięknie jest to podkreślone i wypisane. Dobrego dnia życzę, niech Duch Święty Was prowadzi, oświeca, umacnia na dzisiejszy dzień i na jutrzejsze święto Matki Kościoła.
Wszystkiego co dobre, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe studium biblijne.